Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
Pomimo zagrożenia zamachami nie słabnie napływ pielgrzymów na Rok Miłosierdzia. Nie ma u nich lęku czy obaw, jest silne pragnienie modlitwy oraz moc wiary, zapewnia arcybiskup Rino Fisichella. Prefekt Watykańskiej Kongregacji do Spraw Duchowieństwa apeluje do księży, by powrócili do konfesjonałów. Niech nasze kościoły będą otwarte, a my czekajmy w konfesjonałach, mówi kardynał Stella. Napady imigrantów na kobiety w Kolonii to akt polityczny, protest przeciw naszemu światu i miejscu, jakie zajmuje w nim kobieta, ostrzega profesor Scarafia, redaktor naczelny kobiecego dodatku do watykańskiego dziennika L'Osservatore Romano. 9 stycznia zapraszam na wieczorny serwis informacyjny. Pomimo wzmożonego zagrożenia atakami terrorystycznymi, już ponad 1 000 000 pielgrzymów przybyło do Rzymu w związku z Rokiem Świętym. Zgłoszeń na następne miesiące jest jeszcze więcej, podał arcybiskup Rino Fisichella, przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Nowej Ewangelizacji. To właśnie ta dykasteria jest odpowiedzialna za organizację jubileuszowych uroczystości. Arcybiskup Fisichella przyznaje, że osobiście spotkał się z 10 000 000 pielgrzymów, którzy zgłaszają się do punktu przyjęć. Ani razu nie widział na ich obliczach lęku czy obaw. Przeciwnie, emanują oni pragnieniem modlitwy, mocą i wielkim pokrzepieniem, które daje im wiara, mówi arcybiskup Fisichella. Trzeba jednak zaznaczyć, że ów 1 000 000 pielgrzymów to ci, którzy przybyli tu do Rzymu. Jeśli weźmiemy pod uwagę wszystkie diecezje świata, w których otwarte zostały święte drzwi, to liczba uczestników jubileuszowych uroczystości wzrośnie do 700 000 000. Widzieliśmy, że 13 grudnia, kiedy otwarte zostały święte drzwi we wszystkich katedrach, napływ wiernych był ogromny. Wielu biskupów podaje, że było to wspaniałe wydarzenie. Nie umniejsza to oczywiście fundamentalnej roli pielgrzymki do Rzymu. Ponad 1 000 000 pielgrzymów w ciągu jednego miesiąca to znacząca liczba. Niech nasze kościoły pozostaną otwarte w tym roku świętym, a my czekajmy w konfesjonałach, apeluje do księży prefekt Watykańskiej Kongregacji do Spraw Duchowieństwa. W wywiadzie dla dziennika L'Osservatore Romano kardynał Beniamino Stella przypomina, że spowiedź sakramentalna jest istotnym elementem rozpoczętego niedawno Roku Miłosierdzia. Dla księży powinna być to okazja, by powrócić do konfesjonału i nabrać zamiłowania do sprawowania tego sakramentu. Oczywiście, jak powtarza papież Franciszek, konfesjonał nie powinien być salą tortur, lecz miejscem spotkania z miłosierdziem Pana, zaznacza kardynał Stella. Zapewnia on kapłanów, że czas spędzony w konfesjonale, zgoda na regularne dyżury, nigdy nie jest czasem straconym. Konsekwencje tego sakramentu wykraczają daleko poza sam konfesjonał. Prowadzi on bowiem do odnowy życia, relacji międzyludzkich i całego otoczenia, przypomina szef Watykańskiej Kongregacji. Masowe ataki na kobiety w Kolonii to akt polityczny, protest przeciw naszemu światu i miejscu, jakie zajmuje w nim kobieta, uważa profesor Lucetta Scarafia, redaktor naczelny do stałego kobiecego dodatku do watykańskiego dziennika L'Osservatore Romano. Wypowiadając się na łamach tygodnika Familia Christiana, nazywa ona sylwestrową napaść na kobiety agresją kulturalną ze strony imigrantów, którzy nie chcą się poddać integracji, lecz przeciwnie, mają nadzieję, że narzucą nam własną wizję świata. Zdaniem Scarafi wydarzenia te pokazują, że międzykulturowość jest sprawą bardzo złożoną, a w jej centrum znajduje się kwestia kobieca. Aby sobie z tym poradzić, nie wystarczy tylko dobra wola, przyznaje watykańska felietonistka. Dodajmy, że według ostatnich danych na policję zgłosiło się już 379 kobiet, które w sylwestrową noc padły ofiarą zorganizowanych grup imigrantów.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
9 stycznia wita Państwa Krzysztof Brąk. Dziś zapraszamy do wysłuchania audycji Radia Warszawa. Przybliży nam ona działalność Grupy Różańcowej Orędowników Małżonek, w skrócie GROM. Materiał przygotowała Katarzyna Supeł-Zaboklicka.
Witam Państwa i moich gości w studiu. Wojciech Binkiewicz, Mariusz Marcinkowski. Wojownicy.
Tak jest.
Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry. Z GROMu, czy nie?
Blisko, ale jednak może nie sam GROM, natomiast GROM jako inicjatywa jest nam bardzo bliska. Sprzymierza wojowników.
O pięknej inicjatywie dziś mówić będziemy, ale proszę mi powiedzieć, co to jest GROM i na czym właśnie ta inicjatywa polega?
Podjęliśmy inicjatywę, w której grupy mężów będą modlić się codziennie za swoje małżonki. Szukamy więc mężów, którzy chcieliby rozpocząć codzienną modlitwę w intencjach swojej żony. Stworzyliśmy więc GROM, czyli Grupy Różańca Orędowników Małżonek. Są to 20-osobowe grupy mężów, które codziennie, dzień w dzień modlą się w intencji swojej żony oraz pozostałych 19 żon z danej grupy.
Panie Wojtku, Grupy Różańca Orędowników
Małżonek.
Małżonek, ja sobie zapisuję to hasło, ale proszę powiedzieć, bo to są takie grupy 20-osobowe. Dlaczego właśnie tych 20 mężczyzn ani więcej, ani mniej powinno się zgromadzić?
Wybraliśmy modlitwę różańcem. Z jednej strony jest to modlitwa stosunkowo prosta, którą praktycznie każdy zna, a z drugiej strony jest to modlitwa niezwykle skuteczna. Ojciec Pio bardzo zachęcał do modlitwy różańcem. Mówił o tym, że jest to modlitwa, która jest niesłychanie skuteczna w swoim działaniu. Chcieliśmy też przełamać stereotyp, że różańcem modlą się tylko osoby starsze.
Tylko kobiety, prawda?
Tak, w większości tak. I w praktyce widzimy, że ten stereotyp udaje nam się przełamać. Skompletowanie pierwszej grupy, kiedy pomysł w ogóle się narodził, zajęło ponad 3 miesiące. Natomiast teraz w naszej otwartej już akcji GROM, pierwsza grupa 20 mężów zebrała się w przeciągu 5 dni. To pokazuje, że mężczyźni są świadomi siły modlitwy różańcem oraz że drzemie w nas, mężach, potrzeba modlitwy za swoje żony. My jako wspólnota Przymierza Wojowników tworzymy tylko przestrzeń do tej modlitwy. Więc odpowiadając na pytanie, 20 mężów potrzebujemy dlatego, że w ciągu dnia każdy z nas odmawia 1/10 różańca, przez co za nasze żony odmawiany jest cały różaniec codziennie.
Skąd w ogóle pomysł na tego typu akcję? Bardzo ciekawa inicjatywa, natomiast to, o czym pan wspomniał, wiele osób ten różaniec jednak kojarzy z taką modlitwą osób starszych, kobiet.
Pomysł na akcję zrodził się z prostej potrzeby. Dowiedziałem się, że moja żona codziennie modli się za mnie. I było to o tyle frapujące, że okazało się, że modlitwa odbywa się w grupie razem z innymi żonami, których żona niekoniecznie zna. Zaintrygowało mnie to, że codziennie w mojej intencji modli się nie tylko moja żona, ale również inne żony. Chciałem więc odwzajemnić to i zrobić dla mojej żony to samo, też się za nią modlić. Zacząłem więc poszukiwania grupy, w których mężowie będą modlić się za swoje żony. Znalazłem inicjatywy, w których można modlić się za swoją przyszłą żonę, której się jeszcze w ogóle nie zna. Znalazłem modlitwy narzeczonych, którzy modlą się za siebie jeszcze przed zawarciem związku małżeńskiego. Ale nie znalazłem takiej inicjatywy, w której można modlić się za żonę, która już jest przy naszym boku i z którą idziemy razem przez życie.
I to jest ta najtrudniejsza praca, prawda?
Zgadza się. Postanowiłem więc samemu założyć taką grupę. Po kilku miesiącach modlitwy doszliśmy do wniosku, że skoro takich mężów jak nasza 20 odnajduje się w takiej modlitwie, to być może takich mężów jest więcej. Dlatego w ramach Przymierza Wojowników naszej wspólnoty postanowiliśmy rozszerzyć tę akcję.
To teraz zapytam, czy Przymierze Wojowników ta wspólnota była jako pierwsza, czy sama akcja była pierwszym pomysłem?
No, wspólnota była trochę wcześniej, bo wspólnotę założyliśmy w 2010 roku. No i staramy się nie tylko jakby działać wewnątrz wspólnoty, formować się jako mężczyźni, ale też służyć na zewnątrz. Są też takie różnego rodzaju akcje, jak ta akcja GROM.
Drodzy panowie, skoro już była taka inicjatywa, że modlimy się o przyszłe żony, o przyszłych małżonków, narzeczeni modlą się za siebie, no to tam, gdzie ta praca jest największa, najtrudniejsza, najbardziej potrzebna, to też brakowało. Po jakim czasie żona powiedziała, że modli się za pana, że też są inne kobiety, które modlą się w pana intencjach? Czy to była jednak taka trochę tajemnica?
Nie, absolutnie nie. Żona powiedziała mi o tym na samym początku, kiedy podjęła tą inicjatywę w mojej intencji.
A czy panowie powiedzieli szybko żonom, że będą modlić się w ich intencji?
Zdecydowanie tak. Zdecydowanie zachęcamy do tego, aby mówić o tym swoim żonom. Modlitwa ta ma również wpływać na naszą jedność małżeńską. Dzięki temu, że żona będzie świadoma, że oprócz tego, że troszczymy się o zwykły byt materialny, to chcemy, aby wiedziała, że ważne jest też dla nas jej życie duchowe. Dobrze jest, aby małżonka wiedziała, że siły szukamy u Boga i że to na nim chcemy budować nasze małżeństwo. Zależy nam na tym, aby wiedziała, że każdego dnia, bez względu na to, czy jest między nami dobrze, czy źle, czy mamy dobre, czy złe dni, zawsze trwamy w modlitwie za nią. Oczywiście podjęcie modlitwy nie zwalnia nas z konkretnego działania wobec naszych żon, jednak modlitwa takie działania z pewnością wspomaga.
Czy też jest tak, że żony proszą panów, aby panowie pomodlili się w konkretnej intencji, na przykład o łaskę zdrowia, o rozwiązanie trudnej sytuacji?
Nie, tutaj mamy stałe intencje, które są przypisane do tej inicjatywy, między innymi o dar Ducha Świętego dla żony, o łaskę cierpliwości dla dzieci dla żony, więc mamy stałe intencje, które codziennie są omadlane. Dzięki temu, że jest ich 20 i że każda grupa liczy 20 małżonków, to tak naprawdę każda z tych intencji jest mówiona w intencji naszej żony codziennie.
Bardzo jestem ciekawa, jak pan szukał tych wojowników. Czy to było tak, że tylko do wspólnoty się pan zwracał, czy też do znajomych kolegów na przykład z pracy?
Jeśli chodzi o założenie grupy,
tak.
Gromo? Początkowo, kiedy tworzyłem pierwszą grupę, szukałem mężów wśród swoich znajomych i nie ukrywam, że było to bardzo ciężkie, dlatego założenie tej pierwszej grupy trwało ponad 3 miesiące. No i tutaj też było tak, że przymierze wojowników mi w tym pomogło, bo kiedy brakowało 6 ostatnich osób, kiedy ogłosiłem tą inicjatywę w przymierzu, praktycznie z dnia na dzień zgłosiło się do mnie 6 braci ze wspólnoty i mogliśmy rozpocząć pierwszą modlitwę.
A jakie są te przewagi modlitwy właśnie tej inicjatywy, którą panowie proponują nad indywidualną modlitwą za swoją żonę?
Po pierwsze, dajemy najpiękniejszy prezent swojej żonie, czyli wszystkie łaski związane z odmawianiem całego różańca w jej intencji. Teraz mamy czas przedświąteczny, więc zachęcamy panów, jeśli nie mają pomysłu na prezent, zgłaszamy taką podpowiedź. Po drugie, w intencjach mojej żony modlę się codziennie nie tylko ja, ale również 19 innych mężów. A po trzecie, dzięki temu rozwija się też nasza osobista modlitwa jako mężczyzn. Zobowiązuje ona nas do systematyczności i pracy nad sobą. Mężczyźnie jest o wiele łatwiej robić wielkie rzeczy, ale od czasu do czasu. Natomiast drobne rzeczy, ale robione codziennie, przychodzą zdecydowanie trudniej.
Ale czy panowie wybierają jedną porę dnia, żeby odmówić różaniec? Czy jest to na przykład wieczór, godzina 20 i panowie przypominają sobie o tym, aby po różaniec sięgnąć?
Nie. Codziennie każdy z nas odmawia 1/10 różańca w intencji swojej żony i pozostałych żon z danej grupy. Ponieważ tajemnic jest 20, każda grupa, tak jak wspomniałem, liczy 20 mężów. Dzięki temu codziennie w intencjach naszej żony odmawiany jest cały różaniec. Tym sposobem każda żona ma zapewnioną opiekę Maryi każdego dnia. Co ważne, uczestnictwo w samej modlitwie nie wymaga żadnych dodatkowych spotkań. Każdy modli się we własnym zakresie. Sam wybiera dla siebie miejsce i czas modlitwy. To sprawia, że modlitwa ta jest dostępna praktycznie dla każdego, bez względu na czas pracy, miejsce zamieszkania czy wiek. Członkowie grupy nie muszą się znać osobiście i praktyka pokazuje, że wcale się nie znają. Ważne jest tylko to, aby odmawiali swoją tajemnicę każdego dnia. Całość modlitwy tak naprawdę w ciągu dnia zajmuje zaledwie 5 czy 7 minut. Akcja, można powiedzieć, że jest już ogólnopolska, ponieważ zgłaszają się do nas mężowie z całej Polski.
To zaraz zapytam o to, co należy zrobić, aby wziąć udział w tej inicjatywie. Ale jeszcze pytanie do panów. Czy bardziej mobilizująca jest taka modlitwa w grupie, bo jednak też odpowiadają panowie za modlitwę innych kobiet, prawda?
Zdecydowanie. Myślę, że w ogóle jako mężczyźni potrzebujemy takiej modlitwy we wspólnocie i poczucie to, że razem ze mną robi to 19 innych mężczyzn i że każdego dnia oni też się zmagają tak jak ja, żeby znaleźć te 5-7 minut, bo tak jak przed chwilą słyszeliśmy, nie jest to proste, bo te małe rzeczy przychodzą nam najtrudniej, ale świadomość tego, że oni są i też podejmują tę walkę sprawia, że ja też każdego dnia staram się wywalczyć ten czas na modlitwę za moją żonę.
Panie Mariuszu, kto pierwszy zaczął modlić się za współmałżonka? Czy pana żona za pana, czy pan za żonę?
Ja tu mam podobną podobną historię jak Wojtek. Moja żona też jako pierwsza wstąpiła do takiej róży różańcowej modlitwy za mężów. Też modli się za nasze dzieci, więc ciągle podnosi poprzeczkę. Teraz ja jeszcze będę musiał do jakiejś róży za dzieci wstąpić.
No chyba tak.
No właśnie. Także ona była pierwsza tutaj, dała nam przykład.
W takim razie, co mężczyźni mogą zrobić, aby wziąć udział w tej inicjatywie?
Po pierwsze, można wysłać do nas maila na adres grom@przymierzewojowników.pl. Po drugie, można wejść na naszą stronę internetową www.przymierzewojowników.pl, gdzie w zakładce inicjatywy jest opis naszej akcji. A po trzecie, można wejść na nasz profil na Facebooku, gdzie akcja jest opisana.
Ja jeszcze odniosę się do strony przymierzewojowników.pl. Znakomita strona. Gratuluję, drodzy panowie, bo to taka i męska inicjatywa, i męska przyjaźń przemawia przez to, co znaleźć można na tej stronie. To dlatego też o to Przymierze Wojowników chciałbym panów zapytać. Już panowie wspomnieli rok 2010.
Tak.
Dobrze
jest.
Pamiętam. Mhm. Początek. Co się wtedy zadziało, że ta wspólnota się zawiązała?
Początki były dosyć ciekawe, bo wraz z moją żoną wtedy mieszkaliśmy w Krakowie, tam studiowaliśmy i rozpoczynaliśmy naszą działalność na rzecz narzeczonych małżeństw. Chcieliśmy założyć fundację i poznaliśmy Ulę i Michała Piekary. Bardzo szybko gdzieś tam z Michałem się zaprzyjaźniłem. W naszych sercach gdzieś tam Pan Bóg złożył takie pragnienie, żeby służyć mężczyznom, ale też, żeby stworzyć taką przestrzeń dla rozwoju duchowego dla mężczyzn. Bardzo szybko w sercu Michała zrodziły się cztery prawdy wojownika, zrodziło się pomysł na nazwę, podzielił się tym ze mną i zaczęliśmy od takich krótkich konferencji dla mężczyzn. I w czerwcu wpadliśmy na pomysł, żeby w lipcu zrobić obóz wakacyjny. Więc tak bardzo spontanicznie. Na tym obozie pojawiło się mnóstwo mężczyzn. Taki obóz przetrwania dla mężczyzn. Na tym obozie zrodziło się takie pragnienie w sercu tych mężczyzn, żeby dać tym mężczyznom coś więcej, żeby powstała formacja. I od września ruszyliśmy z formacją. Także już 5 lat ta wspólnota funkcjonuje. Myślę, że już taki czas, kiedy rozznaliśmy swój charyzmat. Obecnie we wspólnocie jest ponad 100 mężczyzn w stałej formacji.
A kto nad tym wszystkim czuwa? Duszpasterz?
Mamy też kapelana, ksiądz Piotr Paweł Łapa, obecnie wikariusz w parafii Zesłania Ducha Świętego w Warszawie, który gdzieś tam duszpasterzuje, pomaga, koordynuje też razem z nami tą wspólnotę.
Czy panowie mówią też o tym, co boli, co jest trudne?
Zdecydowanie. Męska wspólnota to też nauka stawania w prawdzie przed sobą. To jest jakby pierwszy etap nawrócenia, ale też zmiany w naszym życiu. Powiedzieć to przed mężczyznami nie jest łatwe, ale też jeśli zasmakuje się wśród nich takiej prawdziwej męskiej przyjaźni, braterstwa, to okazuje się, że te nasze słabości stają się bardzo szybko wyzwaniami, w których nasi bracia pomagają nam zwyciężać.
Dlaczego o to pytam? Ponieważ czasami od mężczyzny trudno jest coś wyciągnąć, co go boli, z czym sobie nie radzi. A jakie są te cztery prawdy wojowników?
Pierwsza prawda to prawdziwy wojownik uczy się naśladuje swojego mistrza. Naszym mistrzem jest Jezus Chrystus. Druga prawda jest zaangażowany, odpowiedzialny mężem i ojcem, czyli uczymy się bycia prawdziwymi ojcami, prawdziwymi mężami i dzielimy się też trudnościami, które w związku z tym się pojawiają. Trzecia prawda to wojownik trwa przy braciach, trwa we wspólnocie. Pokazanie piękna męskiej wspólnoty, braterstwa i tego, że potrzebujemy też innych mężczyzn, żeby się rozwijać. I czwarta prawda to prawdziwy wojownik ma zdrowy stosunek do rzeczy i pracy, czyli taka próba równowagi między pracą, życiem osobistym, życiem zawodowym, wiarą. Jak to wszystko równoważyć, zachować pewną równowagę i wszystkim służyć tak, jak należy.
Żeby zachować taką równowagę, to też potrzebują panowie czasu spędzonego tylko z mężczyznami, mam wrażenie.
To jest taki czas stawania też w prawdzie i pytania o to, czy chcemy żyć według czterech prawd i wobec wszystkich tych zobowiązań, które niesie z sobą bycie w przymierzu.
Piękna inicjatywa. Wszelkie informacje znaleźć można na stronie przymierzewojowników.pl. Bardzo dziękuję panom za to spotkanie. Wojownicy w studiu pojawili się. Pan Wojciech Binkiewicz, pan Mariusz Marcinkowski. Dziękuję, wszystkiego dobrego.
Dziękujemy.
Proszę pozdrowić żony.
Dziękujemy.
Audycję przygotowała Katarzyna Supeł-Zaboklicka z Radia Warszawa. Ja dziękuję państwu za uwagę. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.